Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie Państwa witam. Pisał Kornel Ujejski w Sursum Corda. Jest myśl przedwieczna, co ogarnia światy. Pochodnią prawdy w ciemnościach się pali. Jest wieczne prawo, co przed sądu kraty stawia zdeptanych i tych, co deptali. Jest dłoń wszechmocna, co w burzach przygody dzierży niezłomnie ster udziejów statku. Jest Bóg, co wznosi swą ręką narody, który je zniża i dźwiga z upadku. Bądźmy spokojni, cierpliwi i wierni, w nieszczęściu mężni, wśród powodzeń skromni, stateczni w celach, ofiarach bezmierni, nadzieją silni, jednością niezłomni. Bądźmy żarliwi, gdy chłody nas studzą, gdy lód nas ziębi bezdusznego świata. Bądźmy wytrwali, gdy klęski nas trudzą, bo los cierniami wawrzyny przeplata. Nie pozwolić oderwać człowieka od ziemi, od traw, kwiatków i drzew, od śpiewu ptaków, szeptów, strumieni, muzyki gór bez kresu mórz. Nie pozwolić oderwać człowieka od ziemi, ojczyzny roślin, zwierząt i ludzi, od nieba, ojczyzny gwiazd, chmur i ludzkich snów, które mi każą rosnąć w górę, wnikając w głąb, napisał profesor i poeta Sergiusz Ryabinin. Obok zubożenia, na skutek specjalizacji, obok rozdarcia na niepowiązane między sobą sfery życia, ujemnym znakiem dzisiejszej kultury jest zbytnie zerwanie z naturą, powodujące zaburzenia w dziedzinie ocen. Odseparowanie od natury jest równie złe, jak pełne w nią wtopienie. Tworzy materialny substrat dla całej duchowej twórczości. Urządzenia cywilizacyjne teoretycznie zwiększają możliwości człowieka, z drugiej jednak strony rozpuszczają go jak rodzice o zbyt miękkim sercu, którzy wszystko chcą dziecku podać i podsunąć do buzi. Człowiek przywiązuje się do wygody i staje się niewolnikiem urządzeń. Traci hart ducha i ciała, traci sprawność i wytrwałość w pokonywaniu trudów. Przejście pieszo kilkunastu kilometrów uważa za nieszczęście, choćby był jeszcze silny i młody. Trud na łonie natury odstrasza go. Ucieka od pracy na roli. Nie pociąga go kształtowanie żywej przyrody przez stałe z nią współżycie i całościowy, psychofizyczny, twórczy wysiłek hodowcy lub ogrodnika. Zachwyt Reja nad rosnącymi jarzynami zasadzonymi własną ręką wzrusza dziś mało kogo, wywołuje uśmiech politowania lub kpiny. A przecież tylko osobisty trud i cierpienie nadają wartość czynom i rzeczom. Przyzwyczaiwszy się do elektryczności, kuchni gazowej, miękkiego materaca, ciepłej kołdry, radia, lektury i dobrego jedzenia, człowiek nowoczesny idzie na wycieczkę obładowany nadymanymi materacami, śpiworami, kuchenkami, paliwem, bateriami oraz konserwami. Radio niesie przy uchu, a w drugiej ręce trzyma aparat fotograficzny. W pogotowiu ma płaszcz przeciwdeszczowy, pełny ekwipunek i cywilizacyjne urządzenia ciążą mu, utrudniają obcowanie z przyrodą. Zamiast jagód je konserwy, zamiast schować się pod skrzydła rozłożystego drzewa, rozpina płaszcz nieprzemakalny. Zakłada wysokie kalosze i nasuwa nieprzewiewny kaptur. Tak trwa. zakapturzony, obcy przyrodzie wyizolowany, despotyczny rządca ziemi. Patrzy na nią z zaciemnych okularów zasłaniających pół twarzy. Nie zna radości, pokonywania fizycznego trudu, ani rozgrzewania zmarzniętych członków w promieniach rannego słońca. Nie współżyje z przyrodą. Bierze od niej tylko rozkosz i ucieka do miasta, do sztucznych warunków życia. A przecież tylko przyroda utrzymuje w nas poczucie wartości. Tylko ona nie poddaje się uprzemysłowieniu i zachowuje przez wieki wypracowaną głębię. Ziarno kiełkuje tak samo powoli jak dawniej. Kwiat miarowo wytryska z pąka. Pory roku utrzymują swoją trwałość. Młode saki dojrzewają w łonie matki. Przyroda zatrzymuje człowieka w pędzie, każe mu odpocząć, zaczekać. Zima utrudnia orkę traktorom i mówi do rolników: odpocznijcie, nie biegnijcie przez chwilę, pomyślcie, przyjrzyjcie się światu, zastanówcie się, co jest cenne, a co mało warte. Rozważcie najpierw, za czym tu warto się uganiać. Nie zabijajcie czasu, ale wykorzystujcie go w dobrym kierunku. Pomyślcie, co dobre, co piękne, co warte zachodu i jak to jest na świecie naprawdę. O błogosławione trawy, zboża, drzewa i ptaki, błogosławione nasze ciało z całym fizjologicznym jego uwarunkowaniem. Dzięki wam nie tylko żyjemy, ale dzięki wam posiadamy też poczucie wartości. Odrywamy się, oddalamy i uniezależniamy od przyrody. Nie musimy już dziś prosić leśnego drzewa, żeby wyrosło prosto i dało równe słoje na krokwie domu i stół pod chleb powszedni. Fabryki ofiarowują nam domy z żelbetonu i stoły z mas plastycznych. Nie musimy pielęgnować i karmić konia, aby nas zawiózł w podróż do naszych bliskich. Samochód powiezie nas znacznie szybciej. Gdyby wszystko objęła mechaniczna, zautomatyzowana produkcja, zatracilibyśmy może wszelkie poczucie wartości. To, co cenne, musi bowiem wyrastać w powolnym trudzie, musi dojrzewać w ewolucji coraz to bogatszych form, płynąć z ofiary istot jednych dla drugich. Cały naturalny ustrój świata opiera się na stałym wysiłku i ofierze. Z nich rodzą się wartości, zauważa profesor Andrzej Grzegorczyk. A teraz o zwierzętach zimu. W naszej szerokości geograficznej zima to najbardziej nieprzyjazna pora roku. Temperatura spada czasem nawet poniżej 30 stopni Celsjusza. Zamarza gleba i zbiorniki wodne, a pokrywa śnieżna może utrzymywać je przez kilka miesięcy. Dla wielu zwierząt jest to czas ciężkiej próby. Można wyróżnić trzy podstawowe sposoby przetrwania zimy: migrację, sen zimowy i aktywne życie podczas zimy. Bez względu na to, jaką strategię przetrwania przyjmuje dany gatunek, musi on poczynić przed zimą odpowiednie przygotowania. Przygotowania do zimy zwierzęta rozpoczynają już późnym latem lub wczesną wiosną. Sprawą podstawową jest zgromadzenie w organizmie odpowiednich zapasów tłuszczu. Tłuszcze będące związkami wysokoenergetycznymi, składowane są przede wszystkim w tkankach podskórnych, ale również w szpiku kostnym. Poszczególne gatunki zwierząt mają różne zdolności do odkładania zapasów tłuszczu. Największy przyrost tych tkanek obserwuje się u gatunków zapadających w sen zimowy. Na przykład popielica, odkładając jesienią zapasy tłuszczu, może dwukrotnie zwiększyć ciężar swojego ciała. Wiosną, gdy budzi się ze snu, jest dwukrotnie lżejsza niż przed zimą. Tak więc zapasy energii w tkankach i dobra kondycja to konieczny warunek, aby przeżyć zimę. W celu zgromadzenia przed zimą zapasów tłuszczu zwierzęta muszą intensywnie żerować. Na szczęście jesień to pora roku obfitująca w pożywienie. Zarówno roślinożercy, jak i drapieżcy mogą najadać się dosyta. U ssaków jednym z najważniejszych oznak przystosowania się do życia w chłodnym klimacie jest jesienna zmiana futra. Zimowa okrywa włosowa jest gęstsza i dłuższa od letniej, dzięki czemu wzrasta izolacja termiczna. Wiele ssaków, głównie tych, które zapadają w sen zimowy, przygotowuje na jesieni ciepłe kryjówki. Na przykład borsuki rozpoczynają porządkowanie nor już pod koniec lata. Usuwają z nich starą ściółkę, a na jej miejsce ściągają świeżą. W żargonie myśliwskim takie zachowanie borsuków nazywane jest włóczeniem. Zwierzęta te nagarniają świeżą ściółkę przednimi łapami i przyciskając stos pyskiem cofają się w kierunku nory. Gromadzenie ściółki w norach przez borsuki trwa na ogół do listopada. Jednym ze sposobów przeżycia zimy jest migracja. Mogą sobie na nią pozwolić jedynie te zwierzęta, które potrafią przemieszczać się na duże odległości. Oczywiście do tej grupy zaliczymy przede wszystkim ptaki. Wiele gatunków ptaków występujących w naszym kraju opuszcza jesienią Polskę i kieruje się na południe lub południowy zachód. Niektóre migrują aż do Afryki, inne nieco bliżej, do zachodniej i południowej Europy. Przeloty są bardzo energochłonne i tylko silne, dobrze odżywione i zdrowe osobniki mogą podołać temu zadaniu. Wiele gatunków ptaków nie ma jednak innego wyboru. Pozostanie na zimę w kraju byłoby równoznaczne ze śmiercią głodową. Trudno sobie wyobrazić, aby zimą bociany lub jaskółki mogły znaleźć w naszym kraju pożywienie. U niektórych migrujących gatunków obserwuje się osobniki, które decydują się przetrwać zimę w naszej szerokości geograficznej. W czasie łagodnych zim spotyka się w Polsce na przykład czaple siwe lub zięby. Każde długotrwałe ochłodzenie i opady śniegu powodują jednak, że ptaki te odlatują w kierunku cieplejszych regionów Europy. Na stałe pozostają tylko te gatunki, które potrafią zdobyć pokarm nawet w czasie mrozów i grubej pokrywy śnieżnej. Również niektóre ssaki podejmują zimowe wędrówki. Najbardziej spektakularne są migracje Karibów Ameryce Północnej, gdzie olbrzymie stada tych ssaków przemieszczają się na południe na odległość tysięcy kilometrów. Wśród ssaków żyjących w Polsce nie ma migrujących gatunków, z wyjątkiem nietoperzy, które przed zimą mogą pokonywać odległości nawet kilkuset kilometrów. Większość zwierząt nie ma możliwości ucieczki przed zimą do ciepłych krajów. Organizmy zmiennocieplne, a więc bezkręgowce oraz płazy i gady nie mogą oczywiście prowadzić aktywnego życia, gdy temperatura spada poniżej 0 stopni Celsjusza. Zapadają więc w sen zimowy zwany hibernacją. Należy zaznaczyć, że choć hibernować potrafi wiele zwierząt, nie zawsze proces ten przebiega jednakowo. Wyjaśnijmy zatem, na czym polega hibernacja. Fizjologiczne mechanizmy hibernacji zwierząt zmiennocieplnych, a więc na przykład płazów i gadów, i stałocieplnych, a więc ssaków, są nieco inne. U zwierząt zmiennocieplnych w czasie hibernacji, a więc stanu odrętwienia, Temperatura ciała spada nieznacznie, poniżej temperatury otoczenia, zaś u zwierząt stałocieplnych temperatura ciała utrzymuje się powyżej temperatury otoczenia. Płazy i gady nie potrafią obudzić się z odrętwienia, jeżeli temperatura otoczenia spada poniżej poziomu krytycznego. W takiej sytuacji po prostu zamarzają. U hibernujących ssaków wytworzył się mechanizm pozwalający im budzić się ze snu, gdy temperatura zanadto się obniża. W takich okolicznościach ssaki stają się normalnie aktywne i mają możliwość znalezienia sobie cieplejszej kryjówki. W czasie hibernacji w organizmie ssaka następują istotne zmiany fizjologiczne. Obniża się przemiana materii, maleje produkcja ciepła, zmniejsza się pobudliwość nerwowa. Liczba oddechów i uderzeń serca na minutę może zmniejszyć się nawet dziesięciokrotnie. Spada również poziom cukru we krwi. Organizm pracuje więc na niskich obrotach. Energię potrzebną do podtrzymania niezbędnych procesów życiowych czerpie z zapasów tłuszczu, który w dużych ilościach gromadzony jest przed zimą przez wszystkie hibernujące ssaki. Zapadanie w stan hibernacji jest skomplikowanym procesem, którym sterują zarówno bodźce zewnętrzne, jak i wewnętrzne hormonalne. Najważniejszym czynnikiem zewnętrznym jest oczywiście obniżenie temperatury otoczenia. Poszczególne gatunki reagują na różne temperatury progowe i tak na przykład chomik zapada w sen zimowy w temperaturze poniżej 10 stopni, a popielica w temperaturze niższej niż 20 stopni. Jednak o gotowości zapadnięcia w sen zimowy decyduje również wewnętrzny zegar biologiczny zwierzęcia. Sztuczne obniżenie temperatury w ciągu lata nie doprowadzi do zapadnięcia w sen zimowy. Większość płazów i gadów hibernuje na lądzie. Zakopują się one w ziemi lub kryją w podziemnych norach. Niektóre gatunki, na przykład żaba trawna i żółw błotny, hibernują zakopane w mule na dnie zbiorników wodnych. Zdolność do hibernacji posiada wiele gatunków ssaków z różnych grup systematycznych. Ssakami, które zapadają w głęboki sen zimowy, są nietoperze, świstaki, susły i popielicowate. Gryzonie hibernują w norach ziemnych, natomiast nietoperze w jaskiniach, piwnicach i innych podziemnych budowlach. Nawet w czasie zimowych, długotrwałych odwilży zwierzęta te na ogół nie budzą się i nie opuszczają swoich kryjówek. Częste budzenie i zapadanie w sen zimowy jest bardzo energochłonne. Zwierzętom się to po prostu nie opłaca, a wręcz może być dla nich niebezpieczny, szczególnie dla tych, które nie mają dużej rezerwy tłuszczowej. Dotyczy to przede wszystkim nietoperzy. Dlatego też nie należy brać do ręki hibernujących nietoperzy. Jeżeli nietoperz zostanie obudzony kilkakrotnie w ciągu zimy, może nie przeżyć do wiosny. Niektóre ssaki zapadają w płytki sen zimowy, który nie jest typową hibernacją. Temperatura ich ciała obniża się tylko o kilka stopni, a przemiana materii nie ulega znacznemu spowolnieniu. Mogą one wielokrotnie budzić się w ciągu zimy, żerować i uzupełniać zapasy tłuszczu. Dzieje się tak przede wszystkim w czasie zimowych ociepleń. Do takich gatunków należą niedźwiedź brunatny, borsuk, jenot i wiewiórka. Warto wspomnieć, że jenot jest jedynym przedstawicielem rodziny psowatych, który zapada w sen zimowy. Jak wiadomo, ojczyzną jenota jest wschodnia Syberia, gdzie zimą temperatury są kilkakrotnie niższe niż w Polsce. W naszej szerokości geograficznej jenoty również zapadają w sen zimowy, jednak dość często budzą się w ciągu zimy. Ssaki, które nie hibernują, i wszystkie ptaki, które nie odlatują na południe, prowadzą zimą aktywne życie, borykając się z głodem i niskimi temperaturami. Dla tych zwierząt podstawowym warunkiem przeżycia zimy Jest to oczywiście zdobycie dostatecznej ilości pożywienia. Wiele gatunków zmuszonych jest do zmiany diety letniej na zimową. Gatunki roślinożerne stają przed szczególnie trudnym zadaniem, ponieważ zimą dostępność pokarmu roślinnego jest bardzo ograniczona. Duże ssaki kopytne, które latem żywią się przede wszystkim trawami i innymi roślinami zielnymi, muszą zimą zadowolić się ogryzaniem kory i gałązek. Zmiana pożywienia często wiąże się ze zmianą siedlisk. Na przykład łosie zapędzają się zimą w młodniki sosnowe, gdzie zagryzają młode pędy. Znane są również skłonności zajęcy, również niektórych gryzoni, na przykład norników i karczowników, do odwiedzania sadów, gdzie zwierzęta te zjadają korę drzew owocowych. Jednym ze sposobów zapewnienia sobie zimą dostatecznej ilości pożywienia jest gromadzenie zapasów. Postępuje tak wiele zwierząt, zarówno roślinożerców, jak i drapieżników. Skłonność do robienia zapasów to cecha gatunkowa. Jest to zachowanie wrodzone. Osobniki trzymane w niewoli i obficie karmione również gromadzą zapasy pożywienia. Zwierzęta, które gromadzą zapasy, czynią to w różnych porach roku. Jednak w naszej szerokości geograficznej nasila się to w okresie jesiennym. Fizjologiczne mechanizmy takiego zachowania nie są do końca wyjaśnione. Wydaje się jednak, że najważniejszymi bodźcami stymulującymi zwierzę do gromadzenia zapasów jest obniżająca się temperatura i zmiana długości dnia. Zapasy pokarmu mogą być gromadzone w jednym lub kilku miejscach. Większość gatunków magazynuje pokarm w przygotowanych do tego celu norach lub dziuplach. W jednej kryjówce gromadzone są wówczas duże zapasy pożywienia, zaspokajające potrzeby pokarmowe właściciela nawet na wiele dni. Najwięcej gatunków ssaków gromadzących zapasy pokarmu znajdziemy wśród gryzoni, i to zarówno tych, które zapadają w sen zimowy, jak i tych, które całą zimę są aktywne. Najbardziej znane są z nich zapewne chomiki, skąd wzięło się słowo chomikować, oznaczające gromadzenie lub chowanie czegoś. Każdy chomik gromadzi przed zimą zapasy nasion, bulw i innych części roślin o łącznej wadze dochodzącej nawet do kilkunastu kilogramów. Pożywienie składowane jest w specjalnie wykopanych komorach na głębokości do 1 metra pod powierzchnią ziemi. Chomiki często przygotowują kilka takich komór, a w każdej z nich gromadzony jest inny rodzaj pożywienia. Korzystają ze zgromadzonych zapasów, gdy budzą się okresowo ze snu zimowego oraz wiosną, przed rozpoczęciem aktywnego życia. Zapasy pokarmu gromadzą także susły, wiewiórki, myszy popielicowate, norniki, karczowniki, a nawet bobry. Wiewiórki gromadzą zapasy w spieżarniach lub pojedynczo. Są to na ogół szyszki i nasiona drzew, ale również grzyby. Bobry bardzo skrupulatnie przygotowują się do zimy i gromadzą zapasy pokarmu w postaci zatopionych gałęzi lub zwalonych do wody drzew. Gromadzenie zapasów bobry rozpoczynają już w sierpniu, ale najintensywniej pracują w październiku. Gałęzie ściągane są przez całą bobrzą rodzinę w pobliże Jeremi. Łącznie ich masa może wynosić ponad 0,5 tony i zajmować do 100 metrów sześciennych. Zapasy pokarmu gromadzą nie tylko gryzonie. Krety pozostają aktywne pod ziemią przez całą zimę. Korzystają wtedy z zapasów pożywienia, których najważniejszym składnikiem są drżownice i poczwarki owadów. Umieszczane są one w ścianach korytarzy lub w specjalnie przygotowanych komorach. Stwierdzono, że w jednej z piżarni kreta może znajdować się nawet ponad 1000 drżownic ważących 2 kg. Wśród ssaków drapieżnych Najbardziej znane zgromadzenia zapasów są tchórze. Wynika to zapewne z faktu, że tchórze żywią się w dużym stopniu żabami, a jak wiadomo, zimą chwytanie tych ofiar jest bardzo utrudnione. Nie jest jednak niemożliwe, gdyż tchórze potrafią wygrzebywać je z ziemi i z dna małych zbiorników wodnych hibernujące tam płazy. Podczas długotrwałych mrozów i grubej pokrywy śnieżnej dostępność hibernujących żab jest jednak bardzo niewielka. W tych okresach tchórze korzystają ze zgromadzonych wcześniej zapasów i zdarza się, że przez kilka dni w ogóle nie opuszczają swojej kryjówki. Stwierdzono, że w spiżarniach tych drapieżników może znajdować się nawet kilkadziesiąt ofiar. Są to przede wszystkim żaby, ale również gryzonie i małe ptaki. Dość niezwykłe jest to, że znajdujące się w spiżarniach żaby nie są martwe, lecz tylko sparaliżowane, dzięki czemu przez długi czas zachowują świeżość. Zapasy pokarmu gromadzą również inne małe drapieżniki, na przykład łasice i gronostaje. Niektóre gatunki nie zakładają dużych spiżarni, lecz ukrywają pożywienie w rozproszeniu. Tak postępują wiewiórki oraz niektóre ptaki, na przykład sujki i orzechówki. Ptaki krukowate mają doskonałą pamięć wzrokową i nawet po wielu tygodniach potrafią odnaleźć zakopane przez siebie pojedyncze nasiona. Do zwierząt mięsożernych. Bardzo ważnym źródłem pokarmu zimą jest padlina. Rola padliny w pokarmie ssaków i ptaków drapieżnych jest tym większa, im surowsza jest zima i im trudniej cokolwiek upolować. Dla niektórych gatunków ptaków, na przykład kruka czy orła bielika, martwe zwierzęta są w ciągu zimy podstawowym pożywieniem. Wśród ssaków najchętniej korzystają z padliny tchórze, kuny, jenoty i lisy. W tych regionach kraju, gdzie żyją rysie, wilki i niedźwiedzie, mniejsze drapieżniki często korzystają z resztek pozostawionych przez swoich większych kuzynów. Leżące w lesie szczątki sarny lub łani działają jak magnes i ściągają padlinożerców z odległości wielu kilometrów. Przypatrując się śladom na śniegu, wokół padliny często można stwierdzić, że w jednym miejscu ucztowało wiele gatunków zwierząt. Korzystanie z padliny nie zawsze jest bezpieczne. Małe drapieżniki muszą się liczyć z tym, że właściciele zdobyczy często do niej powracają i nie tolerują obecności nieproszonych gości. Zdarza się więc, że amatorzy łatwego posiłku z konsumentów stają się ofiarami. Zimą z padliny korzystają również gatunki wszystkożerne. Najbardziej padlinożerne z nich to dziki, które często pojawiają się przy padlinie jako pierwsze. Wśród ptaków padliną żywią się wszystkie krukowate, oprócz kruków, głównie wrony i sujki. Dziękuję Państwu za uwagę. Dokończenie za tydzień. Szczęść Boże. Do usłyszenia.